Czas aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Wraz z nami pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Milczarski z Instytutu Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Sięgamy po nasz dziennik, dzisiejsze wydanie na okładce Uniknąć kryzysu, artykuł pana redaktora Rafała Stefaniuka. Bardzo ciekawe, ale jednocześnie artykuł, który odsłania realia energetyki, które są dość niepokojące. Zresztą bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich energetyków w związku z nie tak dawnym wspomnieniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który jest patronem energetyków. Ale sięgając do tego artykułu, czytamy w nim o rekordowym poziomie, który osiągnęła wycena dostaw energii elektrycznej na 2023 rok. Jeszcze rok temu cena prądu w Polsce za dostawę na przyszły rok wynosiła 360 zł za megawattogodzinę. Teraz jest to już nawet 1635 zł za megawattogodzinę. Panie profesorze, czym to jest spowodowane i jakie to będzie miało odbicie na naszych portfelach? Kogo to w pierwszej kolejności uderzy?
To znaczy, ja tu nawet bym uściślił, całkowicie bym potwierdził informacje z tego artykułu i nawet uściślił, bo mam przed sobą komputer, na którym mam otworzone te kontrakty i na przykład na pierwszy kwartał 2023 roku cena jest 1900 zł, ponad 1900. Na cały 2023 rok, gdyby ktoś chciał kupić 1675, to są olbrzymie ceny. Z czego one się biorą? No, biorą się przede wszystkim z zawirowań na rynku, ale w tle jest transformacja energetyczna, która spowodowała cały ciąg zdarzeń. Ja Państwu powiem, z czego to wynika. Te ceny nie są niczym zasadnione, bo dzisiaj też na potrzeby powiedziałem, że z Państwem będę miał rozmowę, więc zawsze staram się przygotować jako dobry student na taką rozmowę, więc dzisiaj kopalnie sprzedają elektrowniom około 400 zł za tonę węgla. Gdyby to przeliczyć i wziąć nawet te olbrzymie opłaty za emisję, to mamy cenę około 600 zł. To jest cena, która po której jest produkowane 70% energii w Polsce. To pytanie jest, dlaczego ona jest 1200 czy 1600? To spróbujemy odpowiedzieć. Nawet gdybyśmy, bo w przyszłym roku górnicy mówią, że już tak tanio nie będą sprzedawać, zresztą nie mają racji, bo to nie pokrywa kosztów. Gdyby podnieśli tą cenę do 550-600 zł, to w dalszym ciągu cena energii z 600 zł jest na 700, a dzisiaj mamy ponad 1000, czyli to jest więcej nawet, gdyby elektrownie kupowały na rynku zachodnim, w tych portach Rotterdam, Amsterdam, Antwerpia, gdzie jest cena po 330 dolarów. Gdyby kupowały po 330 dolarów, tam to cena byłaby tylko 1000 zł, a u nas to jest, mówimy o 1800. Więc ten mechanizm jest zły. I ten głównym w tej chwili mechanizmem, który tak napędza ceny w Polsce, to jest monopol giełdowy. Proszę Państwa, w 2017 roku wprowadzono monopol giełdowy. Tak do końca nie wiadomo, dlaczego to zrobiono, bo ponieważ rynek to jest swoboda handlu. Wszyscy sprzedawcy muszą sprzedawać na giełdzie i wszyscy odbiorcy, czy kupujący, muszą kupować na tej giełdzie. Na giełdzie obowiązuje taki specjalny mechanizm ustalania cen, że cena w danym, powiedzmy, na dany kwartał, dzień, czy w dany kontrakt, grupie kontraktów, tak zwanej, to jest podłoga, floor, oni nazywają to, liczy się z najwyższej oferty, jaka jest złożona. Więc ci, którzy handlują na giełdzie, doskonale opanowali ten mechanizm i wystarczy złożyć niewielką ofertę wolumenowo, energetycznie, ale z bardzo wysoką ceną. I ona ustali, ta jedna oferta ustali cenę dla wszystkiego. I dla całej pozostałej energii. I z tego nie można wyjść. Druga sprawa, która również napędza ceny na giełdzie, to jest to, że handlując na giełdzie, kupujący muszą składać depozyty. Te depozyty są olbrzymie za całą energię, którą mogą kupić. W związku z tym oni muszą zaciągać kredyty, wpłacać na giełdę te depozyty, co ich bardzo dużo kosztuje, więc te depozyty również podnoszą cenę. Ja nie chcę mówić o manipulacjach, bo na pewno giełda nie manipuluje, chociaż trudno mówić o uczestnikach, ale na przykład Warsaw Enterprise Institute, czyli Instytut Gospodarki, Warszawski Instytut Gospodarki, wyraźnie o tym mówi. Natomiast z naszych takich analiz jesteśmy przekonani, że zniesienie monopolu giełdowego, no utrzymanie może w jakiejś drobnej części najwyżej, obniżyłoby cenę o 30%, 20-30%. Jestem przekonany. To jest pierwszy ruch, który można wykonać bardzo szybko, praktycznie z dnia na dzień, bo to nie jest wielka sprawa. I to by obniżyło ceny. A dalej, no to mamy niestety transformację energetyczną. I tu jest sprawa, proszę ojca, znacznie trudniejsza.
Panie profesorze, czeka nas bardzo duży kryzys, a co najgorsze, wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z jego skali, bo to związane jest zarówno z gazem, z węglem, a prawdziwe problemy czekają nas od 2025 roku, gdy według analiz zacznie brakować prądu, a to dlatego, że od lipca 2025 roku przestają działać wszystkie elektrownie węglowe bez kontraktów mocowych.
Tak, no niestety te zapowiedzi również są w takim sprawozdaniu Ministerstwa Klimatu i obliczenia, które tam są pokazywane. Takie obliczenia też robią polskie sieci energetyczne i oni w tych obliczeniach pokazują, że w 2026 roku ze względu na to wsparcie, ale również, że szereg elektrowni musi być zlikwidowanych, bo oni mają, elektrownie te mają tak zwane derogacje, czyli wydłużony czas pracy, ale te derogacje się kończą, że braki w energii roczne mogą sięgać w 2026-2027 roku około 600 godzin, to jest około miesiąca. Oczywiście nie stanie się tak, że wszystkim, jak to mówiąc tak kolokwialnie, wyłączą światło, nie, ale zostaną wprowadzone bardzo restrykcyjne przepisy. One jest w tej chwili, mało kto o tym wie, ale jest nowe rozporządzenie o stopniach zasilania, szalenie restrykcyjne, ponieważ w 2015 roku też brakowało energii i wówczas odbiorcy nie stosowali się do tych przepisów i nie można było wiele zrobić z tym, więc w związku z tym poprawiono to rozporządzenie, ono jest bardzo szczelne, bardzo restrykcyjne i będą wprowadzane stopnie zasilania. I one są od stopnia 10 do 20, to określone grupy przemysłu muszą redukować zużycie, to oznacza redukcję produkcji, to oznacza mniejsze przychody, to oznacza większe bezrobocie. Ale później przychodzi stopień 20 i stopień 20 oznacza to, że operatorzy mają prawo bez informowania odbiorców wyłączać zasilanie energią elektryczną. My to mieliśmy w latach 70. Ten mechanizm jest doskonale znany, nazywa się rotacyjne wyłączenia, czyli powiedzmy, gdyby patrzeć na Warszawę, bo wszyscy tak znają tą Warszawę, no to wyłączamy Żoliborz, prawda, później Białołąk, później Wilanów i tak dalej, co dwie godziny włączamy jedną z dzielnic. To jest bardzo źle, bardzo źle. A jeszcze ostatnim szańcem obrony jakby systemu, to są tak zwane zabezpieczenia podczęstotliwościowe, bo kiedy brakuje energii, spada częstotliwość. One są zainstalowane głównie, powiedzmy, nie chcę użyć słowa na prowincji, ale poza dużymi miastami. I one wtedy automatycznie całe obszary wyłączają, na przykład pół lubelskiego czy tam podlaskiego. I one działają już nawet poza dyspozycją operatora. Operatorzy tylko widzą, że zadziałało takie zabezpieczenie. I obawiam się, że tak to będzie. A proszę wziąć, proszę księdza, pod uwagę, że elektrownie się buduje 10 lat. Ze wszystkimi pozwoleniami, finansowaniem i tak dalej, więc gdybyśmy nawet dziś podjęli dramatyczną decyzję budowy elektrowni, no to ona będzie po 2030 roku.
Spoglądając na ten scenariusz, który zarysowuje pan profesor, tym bardziej zastanawiająca jest rzeczywistość, że pomimo tych wielu deklaracji w Polsce nadal obowiązuje polityka odejścia od węgla. Trwa przecież bezprecedensowy proces zamykania kopalń, odchodzenia od węgla. W tym roku wydamy na ten cel 6 miliardów złotych na zamykanie kopalń. Jednocześnie starzeją się nasze elektrownie, bo przecież pamiętają one lata 60. i 70. XX wieku, a elektrownia liczy sobie 30 lat pracy. Zatem z jednej strony mamy paliwo, nie chcemy z niego korzystać albo nie możemy z niego korzystać. Nie wiem, panie profesorze, która tutaj jest lepsza rzeczywistość, bo tutaj tak naprawdę toczy się walka o naszą suwerenność.
Tak. I tutaj ja całkowicie potwierdzam słowa ojca, że taka sytuacja jest, że te 6 miliardów idzie właśnie na zamykanie kopalń. Mało tego, to zamykanie jest takie niszczycielskie. Miesiąc temu wysadzono w powietrze 2 szyby. W przeciwieństwie na przykład do Niemców, którzy też zamykali kopalnie, ale i oni je konserwowali w tej chwili mogą i robią to, odkonserwują. Tak myśmy się za bardzo poddali polityce Unii. I proszę zobaczyć, że Unia właśnie popełnia energetyczne i gospodarcze samobójstwo. Bo jeżeli w Unii cena będzie tak droga, znaczy cena energii będzie tak wielka, to przecież Unia żyje bardzo dużo z eksportu. Eksportuje na rynki międzynarodowe. Ta cena energii będzie się wliczała do produktów. I Unia jako taka straci konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. A tam jest mnóstwo silnych graczy, takich jak Stany Zjednoczone, powiedzmy Chiny, Indie, które tylko czekają na osłabienie Unii. I ja się obawiam, że jeżeli my w jakiś sposób nie ockniemy się i nie wyjdziemy z tej polityki energetycznej, która jest samobójcza, bo ona nie tylko prowadzi do tego, że nie będzie energii, ale prowadzi do tego, że produkty, które my robimy, przy takich cenach energii, bo ta cena musi być wliczona do produktu, będą tak wielkie, że nikt przestanie kupować w Unii, a na świecie jest mnóstwo krajów, mnóstwo firm, które firmy unijne zastąpią. To jest dla mnie niezrozumiałe, przyznam się, proszę.
Panie profesorze, wspomina pan o samobójczej polityce energetycznej Unii Europejskiej i tak spoglądając globalnie na tę rzeczywistość, to Rosja to chyba skrzętnie również wykorzystuje, a takim symbolem tej rzeczywistości są sławetne turbiny do Nord Stream 1. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny były one w konserwacji w Kanadzie, następnie one przeszły do Niemiec. Mówimy tutaj pewnie o również i złamaniu przecież tych wszystkich umów związanych i sankcji narzuconych na Rosję. One są obecnie w Niemczech. Rosjanie nie chcą ich odebrać, szukając nowych przeszkód proceduralnych. Co ciekawe, w tych zabiegach również wykorzystują prawo pisane przez Unię Europejską. Wszystko po to, aby mieć alibi do wstrzymania przez gazu za pomocą Nord Stream 1, a również, panie profesorze, pytanie, czy przypadkiem nie jest to obliczone na to, aby wymusić na Unii Europejskiej uruchomienie również Nord Stream 2?
Ależ oczywiście. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, jeżeli my mamy przeciwnika, prawda, kimkolwiek on by nie był, i my chcemy zrobić coś złego temu przeciwnikowi i nakładamy na niego sankcje, prawda? Tak jak myśmy to zrobili, powiedzmy, kraje europejskie, Stany Zjednoczone w stosunku do Rosji. No to musimy się liczyć, że ten przeciwnik no, będzie w pewnym momencie nie tyle atakowany, nawet się bronił, prawda? I tu to, co obserwujemy, to jest rzeczywiście sytuacja szalenie skomplikowana, to co ojciec zaczął mówić z tą turbiną, bo proszę zobaczyć, że to jest turbina z Nord Stream 1, który był wybudowany już kilka lat temu. Ona jest zużyta. Do turbiny mają bardzo ściśle przestrzegane tak zwane resursy. To jest technicznie dopuszczalny czas pracy. To jest znowu 25 tysięcy godzin. I ona jeszcze przed wojną, w grudniu, została wysłana do Kanady, bo tam była produkowana, to jest jedyny zakład. W tej chwili posiada go Siemens, żeby ją tam powiedzmy wyremontować. To jest generalny remont, czyli praktycznie cała przebudowa. I później okazało się, że wybuchła wojna, zostały wprowadzone sankcje. Więc w związku z tym w Kanadzie, którym naprawiono tę turbinę, oni powiedzieli, no nie możemy odesłać do Rosji, bo przecież byśmy złamali sankcje. No i dobrze. No to nie, to Rosja, w tym momencie to był ruch jakby ich aktywny, powiedziała Niemcom, no dobrze, ale bez tej turbiny i następnych 4, które są w kolejce do remontu, bo tam następne 4 są w kolejce, my nie jesteśmy w stanie tłoczyć w Nord Stream 1, prawda? I ten przepływ spadł. W tej chwili, jak patrzymy, przepływ na Nord Stream 1, to jest niecałe 30% jego przepustowości. No i w takim razie nastąpił nacisk jakby Kanadyjczyków na Niemców, żeby oddali tą turbinę, ale Kanadyjczycy nie mogli i wysłali tą turbinę, ale nie do Rosji, bo to byłoby złamanie sankcji, tylko do Niemiec. No i ta turbina stoi w Niemczech, no i teraz nie wiadomo, co z nim zrobić, tam były sprawy techniczne, ale do rozwiązania, ale sytuacja jest taka, jeżeli Niemcy wyślą tą turbinę do Rosji, to złamią sankcje. Będą podlegać karze. Jeżeli Rosja w jakiś sposób tam, czy Gazprom zakombinuje i tą turbinę przy powiedzmy przymknięciu oka Niemiec dostanie, to ona również będzie oskarżona o złamanie sankcji i na kolejne sankcje są nałożone. I proszę zobaczyć, że doszliśmy do takiego błędnego koła. Zaplątaliśmy się w sankcje. I w tym momencie Gazprom mówi, no dobrze, ale tu jest Nord Stream 2. nowiutki, napełniony, turbiny są produkowane w Rosji, można je łatwo serwisować. I zgadzam się całkowicie z ojcem, że w tle jest uruchomienie Nord Stream 2.
Panie profesorze, spójrzmy jeszcze na sytuację gazową naszej ojczyzny. No, dużo takich pozytywnych zapewnień płynie. Czy one są realne? Jesteśmy chyba w dużo gorszej sytuacji niż Niemcy. Często dzisiaj też pokazuje, że to Niemcy chcą od nas tego gazu, ale ta sytuacja chyba tak obiektywnie rzecz ujmując, no nie wygląda tak znowu kolorowo, bo krajowe zużycie gazu to 20 miliardów sześciennych metrów sześciennych rocznie. Nasze własne wydobycie to 5 miliardów metrów sześciennych. Gazoport daje nam drugie tyle. Pozostałe 10 miliardów metrów sześciennych to rosyjski gaz kupowany od Niemców. Jeśli będzie mniej tego gazu płynęło do Niemiec, to również i to nas będzie mniej, ponieważ Niemcy z pewnością nie będą chcieli nam go odsprzedawać. A Baltic Pipe, no właśnie, czy zaspokoi i w jakiej mierze zaspokoi to brakujące zapotrzebowanie?
Myślę, że tu najważniejsze jest to, co ojciec powiedział, że w zasadzie my jesteśmy jakby na niemieckim bilansie energetycznym, jeśli chodzi o gaz. Jeżeli Niemcy będą miały tego gazu pod dostatkiem, no to oczywiście my też otrzymamy, ale jeżeli nie będzie, to będzie trudno. Jaka jest sytuacja w Niemczech, tak pokrótce? W tej chwili zużycie w Niemczech jest około 30 terawattogodzin na miesiąc, cokolwiek by to znaczyło, ale to jest sierpień, to jest środek wakacji, cała Europa Zachodnia właśnie wypoczywa w sierpniu. Natomiast w listopadzie, grudniu czy styczniu to zapotrzebowanie wynosi 120-140, czyli 4 razy tyle. Co się dzieje z rurociągami? No oczywiście płynie tam do gazoportów, na przykład w Holandii gaz, ale to już zdolności są wyczerpane. Proszę zobaczyć, że do Niemiec płynie gaz z Norwegii i w tej chwili w norweskich rurociągach do Niemiec płynie 120% tego, jaka jest pojemność rurociągów, prawda? Czyli już pojemność rurociągów jest przekroczona. Podobnie jest we Francji, do Francji z Norwegii też płynie powiedzmy ponad 110, no i nie ma skąd tego gazu wziąć. Miały być kontrakty z Katarem, ale do tego nie doszło. Nord Stream pracuje na 1/3 i raczej Gazprom zapowiada, że te turbiny są tam powiedzmy już zużyte i nie będzie więcej. Przez Ukrainę płynie 1/3, trochę tam Ukraina bierze, reszta płynie do Słowacji i do Czech. I naprawdę, kiedy wzrośnie zapotrzebowanie jesienne, to Niemcy nie będą mieli gazu. A jaka jest nasza sytuacja? No mamy około 5 miliardów własnych, drugie 5 miliardów, jak się nam uda, to będziemy mieli na gazoporcie, ale resztę miało być przez Baltic Pipe. Ale Baltic Pipe nie płynie do, nie jest połączony z Norwegią, tylko jest połączony z niemieckim rurociągiem. Czyli w zasadzie, gdybyśmy by ten Baltic Pipe nie budowali przez morze, tylko budowali po prostu od razu do Berlina, właściwie nawet go nie potrzeba, bo tam jest Jamal i tam jest rewers na Jamalu, to znaczy można w drugą stronę tłoczyć na Jamalu i 30 miliardów, to jest wszystko gotowe. Ale jeżeli Niemcy nie będą mieli gazu, to naprawdę no, na zasadzie takiej starego polskiego przysłowia, że koszula jest bliższa ciału i z gazem może być tak samo.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maria.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan profesor Władysław Milczarski z Instytutu Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej był naszym gościem.